Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Chciałabym powitać zarówno nowych, jak i stałych słuchaczy i podziękować, że jesteście tutaj ze mną już prawie 2 lata. A właśnie, jak już wybiją te 2 lata, to będzie coś bardzo specjalnego na kanale, ale na razie szczegółów zdradzać nie będę. Chciałabym też podziękować moim patronom, których możecie teraz zobaczyć właśnie na ekranie. To dzięki nim odcinki powstają regularnie, za co serdecznie dziękuję. A teraz już, jak to niektórzy mawiają, bez zbędnego przeciągania, przechodzimy do odcinka. Jeśli słuchając tego odcinka będzie Wam się wydawać, że kojarzycie tę sprawę i o niej już wcześniej słyszeliście, to może tak być, dlatego że już wcześniej na kanale omawiałam sprawę Fritza Safrana i Fritz Safran inspirował się właśnie tym, co Erich Stetzner, o którym będzie dzisiejszy odcinek, wykombinował. Wydaje mi się nawet, że o tym wspominałam w tamtym odcinku właśnie, ale dziś pochylimy się dokładniej nad sprawą Ericha Stetznera. Spojrzymy też na nią od strony medycyny sądowej, a także tego, jak chciano oszukać system i dlaczego się nie udało. Cała sprawa zaczyna się 30 listopada 1929 roku, a raczej można by powiedzieć, że nie zaczyna się, lecz pewne nieścisłości zaczynają wychodzić na jaw. Tego dnia Richard Cockell spędzał dzień, zresztą dzień jak co dzień, w Instytucie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Lipskiego i pełnił swoje obowiązki. Jednak około południa do instytutu zgłosił się agent ubezpieczeniowy, który pracował dla jednej z większych ubezpieczeniowych firm w Niemczech. Poprosił on lekarza o dyskrecję i wytłumaczył, że zgłosił się z dosyć nietypową i bardzo, ale to bardzo delikatną sprawą. Mianowicie w kaplicy cmentarza południowego znajdował się człowiek, a właściwie jego szczątki. I pogrzeb tych szczątków miał odbyć się za godzinę. Był to Erich Stetzner, który zaledwie 3 dni wcześniej, podczas podróży służbowej, wpadł na słup kilometrowy swoim zielonym Oplem. Wóz zapalił się, a z siedzenia kierowcy wydobyto całkowicie zwęglony tor Stetznera. Niedługo potem prokuratura w Ratyzbonie pozwoliła pogrzebać szczątki. Jeśli chodzi o to, że agent ubezpieczeniowy zgłosił się do zakładu medycyny sądowej i poprosił o opinię lekarza, nie było to standardowe postępowanie. Jednak jeśli chodzi o Stetznera, to wykonał on, a właściwie nie on, lecz jego żona, kilka ruchów, które obudziły podejrzliwość zakładów ubezpieczeniowych. Widzicie, Stetzner był ubezpieczony na bardzo wysoką, jak na tamte czasy, kwotę. Było to 145 tysięcy marek niemieckich, nie tylko w jednym zakładzie, ale także w drugim i trzecim. Próbowałam znaleźć przelicznik, ile kosztowała marka niemiecka w 1930 roku, ale niestety poległam. Także jeżeli ktoś z Was wie albo umie, to z przyjemnością dowiedziałabym się, ile to 145 tysięcy marek niemieckich wynosi na nasze złotówki albo chociażby euro w dzisiejszych czasach. Żona Stetznera, Emma, zgłosiła się po wypłatę odszkodowania, a właściwie ubezpieczenia, zaraz po odejściu męża, co wzbudziło już bardzo dużą podejrzliwość zakładów ubezpieczeniowych. Co prawda istniało podobno pewne niebezpieczeństwo, że Stetzner miał kłopoty z sercem, podobno zgłaszał to do jednego z zakładów, także istniała hipoteza, że mężczyzna doznał nagłego zawału serca, który sprawił, że być może stracił przytomność albo zamroczyło go na chwilę i właśnie dlatego doszło do wypadku. W każdym razie, z powodu tylu różnych wątpliwości, jeden z zakładów ubezpieczeniowych o nazwie Nordstern poprosił lekarza o wykonanie sekcji. Jednak był pewien problem. Szczątków, no bo tego, co z Stetznera zostało, nie można było nazwać ciałem, nie można było już przewieźć do Instytutu Medycyny Sądowej. To dr Cockell musiał udać się do kaplicy cmentarnej i chyłkiem z łukającymi żałobnikami za drzwiami wykonać wizytę lekarza ostatniego kontaktu. Pozwolę sobie teraz zacytować, co lekarz napisał w swoich notatkach dotyczących tej wizyty. Lekarz zastał silnie zwęglony tułów, przy którym jeszcze trzymały się kręgi szyjne z podstawą czaszki, górna część obydwu ud, dolny koniec stawu prawego uda i części ramion. Poza tym przy ciele znajdowała się część mózgu wielkości pięści. Mimo iż wobec przedstawionego stanu autopsja zdawała się beznadziejna, stosunkowo łatwo było ustalić, że ze względu na tors chodzi o szczątki mężczyzny. Cewka moczowa, jakkolwiek zwęglona, była jeszcze dobrze zachowana. Włosów na głowie już nie znaleziono, bo brakowało całej owłosionej części głowy. To, co zwróciło uwagę lekarza, to to, że kawałek mózgu znajdował się w dosyć dobrym stanie. Ponadto w jamie ustnej, w krtani i w zachowanych częściach tchawicy nie można było dostrzec żadnego osadu sadzy, a przecież samochód, w którym znaleziono te cnera, doszczętnie spłonął. Ponadto również prawy dolny płat płucny był jakoś zbyt dobrze zachowany, jak na fakt, że ofiara odeszła w pożarze. Kokl pobrał krew z serca, zabrał też płat płucny do badania i zapakował do torby. Zbadał również kości Tetznera i tu lekko się zdziwił. Na pierwszy rzut oka wydawały mu się zbyt słabe i troszeczkę przypominały kobiecy kościec. Nie pasowało to do tego, jak opisywano Tetznera, który podobno był barczysty, krępy i miał niewielką nadwagę. Dodatkowo to nie była jedna rzecz, która nie zgadzała się, jeżeli chodzi o kości. Gdy dr Kokl przepiłował ramię, dostrzegł chrząstkę pośrednią, która znajduje się tylko u młodych osób i oznacza mniej więcej tyle, że ich kości mogą jeszcze rosnąć na długość. Chrząstka ta zanika około 22 albo 23 roku życia, natomiast podobno Erich w momencie wypadku miał lat 26. Czy był on wyjątkiem? Czy może jednak coś się nie zgadzało? Opuszczając kaplicę i cały kompleks cmentarny, dr Kokl spytał się przedstawiciela zakładu ubezpieczeniowego, który się do niego zgłosił, czy jest w 100% przekonany, że ciało należy do Erisha Tetznera. Podobno przedstawiciel nie od razu zrozumiał, o co chodzi lekarzowi, ale potem lekko wzburzony zapytał się, czy lekarz naprawdę sądzi, że nie są to zwłoki mężczyzny. Dr Kokl powiedział, że definitywne wyniki badań będzie miał dopiero po południu i to właśnie wtedy będzie mógł dać ostateczną odpowiedź na to nurtujące wszystkich pytanie. Gdy dr Kokl wrócił do instytutu, od razu zabrał się do pracy. Przede wszystkim zbadał próbkę krwi, którą pobrał z serca Erisha. Jeżeli rzeczywiście miał mieć do czynienia z ofiarą pożaru, w tym przypadku pożaru auta, to taka próbka powinna zawierać bardzo duże ilości tlenku węgla. Próbka została zbadana wszystkimi dostępnymi metodami, zarówno chemicznymi, jak i spektroskopowymi, jednak wyniki w obu przypadkach były negatywne. To już dawało o wiele jaśniejszy obraz sprawy. Ktokolwiek znajdował się w wozie, bo lekarz zaczął już wątpić, że był to rzeczywiście Erich Tetzner, z pewnością nie odszedł w wyniku tego, że był ofiarą pożaru. Najprawdopodobniej ciało osoby, której życie zostało odebrane w inny sposób, zostało potem umieszczone w samochodzie, który rozbił się na drzewie. Pytanie, co stało się z osobą, która była w tym samochodzie i jak właściwie straciła ona życie? To była zagadka o wiele wyższego poziomu niż taka zwykła autopsja, jednak dr Kokl uwielbiał łamigłówki. I trzeba przyznać, że w tych łamigłówkach szczęście doktorowi bardzo sprzyjało, bo gdy przebadał on próbki płuc, które pobrał w kaplicy cmentarnej, a trzeba przyznać, wiele próbek z tej kaplicy nie wyniósł, to dostrzegł on małe, jasne kropelki w naczyniach krwionośnych. Było to nic innego niż zatory tłuszczowe. Czym jest taki zator i kiedy się tworzy? Pod wpływem tępych uderzeń albo złamanych kości lub uszkodzonej czaszki podczas pobicia, albo nawet czasem tylko, gdy zbyt mocno się wstrząśnie ciałem przy jakimś uderzeniu, na przykład wypadkowym, tłuszcz odrywa się od tkanki tłuszczowej i jego maluteńkie fragmenty podróżują z krwią do płuc. Jednak w płucach naczynia mają tak maluteńką średnicę, że zatrzymuje się tam. A zatkanie takich maluteńkich naczyń krwionośnych w płucach może być bardzo tragiczne w skutkach. Przecież potrzebujemy wymiany gazowej. Potrzebujemy oddychać, by żyć. Niewinny preparat z ciekawym znaleziskiem stał się teraz kluczowym dowodem, bowiem lekarz był już pewny, że osoba, do której należało ciało, została wcześniej pobita i to najprawdopodobniej w taki sposób odebrano jej życie, a następnie dopiero jej ciało, ciało już bez życia, włożono do auta, które rozbiło się na drzewie. Kokl skontaktował się bezzwłocznie z funkcjonariuszami lipskimi, był zresztą z nimi w bardzo dobrych kontaktach. Zastępca kierownika, Krigern, był jego dobrym znajomym, którego udało mu się przekonać, mimo początkowego niedowierzania, że w tej sprawie coś jest nie tak. Kokl był przekonany, że osoba, którą badał, to nie był Tetzner i najprawdopodobniej zostało jej odebrane życie. Ponadto był pewny, że była to sprawka Erichsa Tetznera, który najprawdopodobniej chciał teraz wyłudzić odszkodowanie. Ponadto niemożliwym by było, by części ciała, których nie było, odpadły samoistnie w wyniku pożaru. Górna część głowy, łydki oraz stopy nie mogły tak po prostu zniknąć. Najprawdopodobniej nie było ich, ponieważ ułatwiłyby one identyfikację. I o ile dr Kokl miał nosa i rzeczywiście wyczuł pewien przekręt, to wnioski, które wypływały z jego badań, nie do końca mogłyby odbiegać od rzeczywistości, która miałaby miejsce w przypadku zwykłego wypadku. Powiecie, jak to? Poza tym, że być może ta chrząstka wzrostowa troszeczkę nie pasowała, to tak właściwie, jeżeli wypadek wydarzyłby się nagle, a uderzenie w drzewo jest raczej nagłe, w wyniku takiego uderzenia rzeczywiście mogłoby dojść do zatoru tłuszczowego i takich obrażeń, że osoba siedząca w aucie pożegnałaby się ze swoim życiem na tyle szybko, by nie być w stanie doświadczyć już pożaru, który wywiązał się chwilę później, wobec czego nie byłoby śladów sadzy w jamie ustnej i drogach oddechowych takiej osoby. Także jedyną rzeczą, która tak wprost nakierowywałaby na to, że jednak mogło dojść do złamania prawa, jest fakt, że brakowało pewnych części ciała. Nic więcej. Jednak dr Kokl trochę podkoloryzował całość na swoją korzyść, tak aby przekonać swojego znajomego, by tą sprawą się zająć i temat drążyć dalej. Zresztą udało mu się to bardzo skutecznie. Tymczasem, mimo tego, że zapadała noc, Krieger znalazł ludzi, którzy mieli obserwować mieszkanie Emmy Tetzner, żony Erichsa. Podczas tej obserwacji okazało się, że kobieta podejrzanie często korzysta z telefonu, ale nie swojego, lecz telefonu sąsiadów. Wtedy to Krieger podjął decyzję, aby monitorować to połączenie w roku 1930. Ponadto wysłał on żandarma Pfeiffera na miejsce zdarzenia, a ten zadzwonił podekscytowany, aby obwieścić, że 1,5 metra od miejsca, gdzie znajdowało się auto, znalazł on bardzo dobrze zachowany kawałek mózgu. Najprawdopodobniej ten kawałek, którego brakowało podczas autopsji, takiej tej ręcznej, szybkiej autopsji, której dokonywał w kablicy dr Kokl. Na tę wieść dr Kokl oczywiście się zdenerwował i mruknął coś tam pod nosem na temat bardzo złego zabezpieczania miejsca zdarzenia przez funkcjonariuszy, co zapewne nie miałoby miejsca, gdyby na miejsce zdarzenia przybywał lekarz sądowy i to on dokonywał oględzin. Zresztą praktyka ta była coraz częściej wdrażana w postępowanie, pośród funkcjonariuszy i miała bardzo dobre wyniki, więc coś zaczynało się w tę stronę zmieniać. Jednak nie było to jeszcze wtedy złotym standardem. Tymczasem kolejny zagubiony puzzle tej opowieści wskoczył na miejsce. Okazało się, że od 22 listopada w szpitalu w Ingolstadt leżał niejaki czeladnik ślusarski Alois Ortner. Dlaczego znajdował się w tym szpitalu? No, miał lekki wypadek 21 listopada. Zatrzymał go kierowca auta, proponując mu miejsce w swoim wozie. Było to bardzo miłe, jednak bardzo dobrze myślicie. Tym wozem był zielony Opel. Bardzo blisko Ingolstadt nieznajomy stwierdził, że ma jakiś problem z przekładnią i poprosił Ortnera, swojego autostopowicza pasażera, by ten pomógł mu i wszedł pod wóz. Dokręcił jakąś śrubkę. Ja tam się nie znam, bo wiecie, motoryzacja nie jest moją mocną stroną. Jednak wierzę, że najprawdopodobniej tak było. Bo Ortner pod wóz wsunął się, specjalną śrubkę dokręcił i dumny z siebie wyszedł spod auta. I w momencie, gdy spod tego auta wychodził, co wymagało nie lada gimnastyki, więc był na tym skupiony, otrzymał cios w plecy i w głowę. Jednak był silnym mężczyzną i udało mu się mimo wszystko stanąć prosto na nogach. Przy tym zauważył zaskoczony, że osobą, która go napadła, nie był nikt inny jak bardzo przyjazny kierowca zielonego auta. Wobec tego przerażony próbował się rzucić do ucieczki, jednak mężczyzna próbował go zatrzymać. Siłowali się chwilę, ale mężczyźnie udało się wyrwać i zraniony pobiegł do lasu, aby ukryć się przed napastnikiem, a następnie wezwał pomoc. Czy możliwe, że Alois Ortner był pierwszą, ale niedoszłą ofiarą Erisha Tetznera? Tak za bardzo to nie było czasu, kiedy się nad tym zastanawiać, bo akcja zaczęła się zagęszczać. O 8 rano 4 grudnia pewien funkcjonariusz, któremu zlecono nadzór nad telefonem u sąsiadów Emmy, usłyszał, że zgłoszono rozmowę ze Strasburga. Usłyszał, bo wiecie, wtedy nie było podsłuchów, tylko po prostu były normalnie centrale telefoniczne i telefonistki, które łączyły rozmowy, więc podejrzewam, że zamiast takiej telefonistki albo obok takiej telefonistki znajdował się właśnie owy funkcjonariusz. Zgłaszający rozmowę, czy też zamawiający, jak kiedyś mawiało się w Polsce, w której też przecież zamawiano przez długi czas rozmowy, przedstawił się jako, uwaga, Sranelli. Cóż mogę rzec? Myślę, że domyślacie się, kto to był i osoba ta raczej żadnych związków z językiem polskim nie miała. W każdym razie brzmiało to dosyć podejrzanie. Na tyle podejrzanie, że postanowiono zastawić pułapkę. Osoba w centrali telefonicznej zawiadomiła osobę dzwoniącą, że pani Tetzner w tym momencie jest nieosiągalna i że będzie w domu dopiero około 6 po południu, dlatego wtedy należy ponownie zgłosić się i zamówić rozmowę. Szybko ustalono, że osoba dzwoniąca znajdowała się w kabinie telefonicznej Głównego Urzędu Pocztowego w Strasburgu. Krigern poprosił francuskich funkcjonariuszy, aby nadzorowali ten urząd pocztowy, a tymczasem on sam poleciał specjalnym samolotem do Strasburga i przybył w samą porę, by zatrzymać osobę, która przedstawiła się jako Sranelli i powróciła, aby porozmawiać z Emmą Tetzner. Osobą tą był oczywiście nikt inny jak Erich Tetzner, który z wrażenia, ponieważ nie spodziewał się, że zostanie zatrzymany, przyznał się od razu do swojej prawdziwej tożsamości. A wieczorem był już nawet skłonny składać pełne zeznania. Okazało się, że mężczyzna poślubił Emmę w 1927 roku i początkowo małżeństwo miało malutką kawiarnię. Kawiarnia była stabilna i dawała malutki, acz pewny dochód. Jednak mężczyźnie marzyło się dojść do wielkiego majątku i to dojść dosyć szybko. Dlatego też zniecierpliwiony w roku 1929 sprzedał kawiarnię, a następnie przesiedlił się wraz ze swoją żoną do Lipska, gdzie miał nadzieję otworzyć bardziej intratny interes. Nic takiego oczywiście nie miało miejsca, a suma pieniędzy, którą małżeństwo uzyskało ze sprzedaży kawiarni, rozpierzchła się w bardzo szybkim czasie. W związku z nowo powstałymi kłopotami finansowymi trzeba było coś wymyślić, dlatego wkrótce Erich wpadł na pomysł, aby ubezpieczyć się na wysokie kwoty, a następnie znaleźć jakiegoś figuranta, który zostanie zidentyfikowany jako on, podczas gdy on najprawdopodobniej zmieni tożsamość, a jego żona odbierze kwotę, na którą się ubezpieczył. Brzmiało bajecznie. Być może cały przekręt by się udał. Być może małżeństwo dorobiłoby się w tak ohydny i pozbawiony skrupułów sposób. Jednak problemem była zachłanność Erisha, który zamiast ubezpieczyć się po prostu w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, tak żeby nie budzić podejrzeń. Podejrzeń, które i tak będą, bo nie poczekał długo po zawarciu umowy, aby sfingować swoje odejście z tego świata. Zamiast ubezpieczyć się w jednym towarzystwie, mężczyzna ubezpieczył się w aż trzech, co było wielką głupotą, ponieważ już w tamtym czasie towarzystwa ubezpieczeniowe od czasu do czasu kontaktowały się ze sobą właśnie w takich dziwnych sprawach. Niby byli konkurencją na rynku pracy, jednak swojego wspólnego interesu pilnowali. I zazwyczaj, gdy taki kwiatek niepasujący do schematu pojawiał się w jakimś towarzystwie, sprawę konsultowano z kolegami po fachu. Tetzner w istocie przyznał, że 21 listopada postanowił zapolować na swoją ofiarę i zwabił do auta czeladnika ślusarskiego Otnera, o którym już wcześniej Wam wspominałam. I chciał odebrać mu życie, jednak cała akcja, jak już wiecie, nie wyszła. Na ponowne łowy, ponieważ tak nazywał to wraz ze swoją żoną, wyruszył 26 listopada. I swoją żonę poinstruował w następujący sposób. Gdyby tym razem udało mu się znaleźć odpowiednią osobę, to miała ona otrzymać telegram z opisem ubrania ofiary i gdyby przypadkiem kazano jej zidentyfikować męża, to właśnie po tym ubraniu miałaby przyznać, że to jest niby jej mąż, a tak naprawdę ta ofiara. 27 listopada okazał się dniem nader pomyślnym dla Erisha Tetznera, za to w ogóle niepomyślnym dla młodzieńca, który spacerował wzdłuż szosy prowadzącej do Ratyzbony. Młodzieniec był dosyć wątły i słabowity tak na pierwszy rzut oka, właściwie to ledwo szedł. Dlatego też Erich Tetzner zaoferował mu podwózkę. Chłopak był zmęczony wędrówką, dlatego gdy tylko usadowił się na fotelu pasażera, zapadł w głęboką drzemkę. W trakcie tej drzemki Erich Tetzner, a przynajmniej tak twierdził w swoich zeznaniach, wjechał delikatnie w przydrożne drzewo. Ta mała stłuczka obudziła jego pasażera, który spytał się, co się stało. Erich powiedział, że mieli malutki wypadek, ale to nic poważnego i sprawdzi, w jakim stanie jest auto. Gdy mężczyzna wysiadł z samochodu, zamknął drzwi, następnie oblał auto benzyną i rzucił zapałkę. Czy coś Wam tutaj nie pasuje? Mnie parę rzeczy. Po pierwsze, ciało znaleziono na fotelu kierowcy. Natomiast gdyby ta wersja miałaby być prawdą, to ciało przecież powinno znajdować się na fotelu pasażera. Po drugie, według tej wersji mężczyzna był żywy, gdy miejsce miał pożar samochodu. A przecież bardzo dobrze wiemy na podstawie autopsji, że tak nie było i że najprawdopodobniej ofiara została również uderzona i to z dużą siłą, najprawdopodobniej wielokrotnie przed odejściem. Że te zeznania to bójda, wiedział Kriegern, wiedział to dr Kockel i wiedział sam Tetzner. Mimo to nie chciał on zmienić swojej wersji. Mimo ponownych przesłuchań trwał on przy swoim, na nowo i wciąż na nowo. swoje zeznania zmienił dopiero w kwietniu, czyli prawie pół roku później. I stało się to pod wpływem tego, że dr Kokel złożył swój oficjalny raport, z którego wynikało jasno to, o czym powiedziałam Wam przed chwilą, a że Tetzner trochę inteligentny był i z treścią raportu się zapoznał, bo i takie było jego prawo, doszedł do wniosku, że rzeczywiście ten zator tłuszczowy trochę nie pomyśli jest z tą jego wersją. Dlatego wezwał Krigerna i swoje zeznania zmienił. Przyznał się wprost. Wcześniejsze zeznanie było fałszywe. Chciałbym powiedzieć prawdę. Tym razem jego wersja brzmiała następująco. Mężczyzna jechał w godzinach nocnych szosą i niestety nie zauważył pieszego, który go potrącił ze skutkiem, jaki znacie. Jego ciało, już zupełnie bez życia, wsadził do samochodu, a następnie zainscenizował wypadek. Oczywiście dopiero w tamtej chwili pomyślał, że mógłby użyć tego ciała w oszustwie finansowym. Nie planował tego wcześniej. Złożenie tego zeznania to był poniekąd bardzo dobry ruch ze strony Tetznera, ponieważ tłumaczyło one zator tłuszczowy, a jednocześnie taki wypadek drogowy był przewinieniem karanym łagodniej niż to, o co oskarżano Tetznera. Dlatego też bardzo dobrze sądzicie i tak też również sądzili śledczy, że znowu te zeznania to była jedna wielka farsa. Jako że nie bardzo dało się już ustalić dokładniej, jakie wydarzenia spowodowały, że ofiara Erisia Tetznera straciła życie, poproszono o opinię inny Instytut Medycyny Sądowej, tym razem w Erlangen, i wkrótce okazało się, że tamtejszy lekarz medycyny sądowej powiedział, że tak właściwie to pierwsza wersja Tetznera jest prawdziwa. Co oczywiście stało w sprzeczności ze stanem wiedzy na tamten czas. Jednak ten lekarz cytował dzieła, które akurat na przekór wykazywały jakieś rzadkie sytuacje, w których mogło się zdarzyć inaczej. To znaczy, że na przykład są takie ofiary pożarów, które były na tyle gwałtowne, że po prostu nie zdążyło im osmolić dróg oddechowych, natomiast w ich płucach jednak znajdował się tlenek węgla. To samo a propos takiego zatoru tłuszczowego. W wyniku gwałtownego spalania kropelki tłuszczu pod ciśnieniem mogły się dostać do takich naczyń. To oczywiście rozsierdziło doktora Kokela, który uważał, że jedynie jego opinia sądowa ma jakąkolwiek wartość i jest słuszna. Wkrótce te dwie opinie miały się zetrzeć na sali sądowej, ponieważ miał ruszyć proces Erisia Tetznera. W podobnym czasie teściowa Erisia zachorowała na nowotwór. Mężczyzna poprosił ją, żeby przełożyła termin operacji, która najprawdopodobniej mogła polepszyć jej stan, wydłużyć jej życie, być może nawet wyleczyć, tego nie wiemy. I gdy teściowa zgodziła się, mężczyzna ją ubezpieczył. Niestety, gdy nadszedł już czas przełożonej operacji, kobieta nie przeżyła zabiegu, a małżeństwo zgarnęło niezłą sumkę. Także w końcu jakieś, no w tym przypadku nie oszustwo finansowe, ale jakieś zawirowanie z ubezpieczalniami Erisiowi się udało. Trudno zrozumieć tylko, dlaczego Emma zgodziła się na takie postępowanie i sprawiła, że jej mama czekała dłużej z leczeniem, dłużej niż to było konieczne. Na tyle długo, że Erisz był pewien, że poddając się operacji, kobieta tego po prostu nie przeżyje. Być może Emmie, jej mamie, nie układało się zbytnio, a może była pod tak silnym wpływem męża. Gdy wydarzenia te miały miejsce, zaczął się również proces mężczyzny. 17 marca 1931 roku dr Kokel nie odwołał swojej opinii. I to właśnie jego opinii sąd dał wiarę, skazując Erisia Tetznera na gilotynę. Zapytacie, co z Emmą Tetzner? Przecież ona też chciała oszukać ubezpieczalnię, przecież ona wiedziała o planach męża i nie powstrzymała go. Owszem, sąd zdawał sobie z tego sprawę, dlatego kobieta też otrzymała wyrok, były to 4 lata ciężkiego więzienia. podobno była przerażona, gdy dotarło do niej, że za chwilę zostanie tym razem naprawdę młodą wdową. Co się tyczy mężczyzny, któremu niestety Erich Tetzner odebrał życie, jego tożsamość po dziś dzień nie jest znana. Wiadomo jedynie, że 2 czerwca 1931 roku, gdy odrzucono prośbę o ułaskawienie Erisia, ten postanowił przynajmniej w jakiejś części przyznać, jaka była prawdziwa kolejność wydarzeń, co właściwie zdarzyło się owego dnia, gdy samochód wjechał w drzewo i stanął w płomieniach. Podobno pasażer gdzieś w okolicach Norymbergi uskarżał się, że jest mu bardzo zimno w samochodzie. Wtedy to Tetzner, tak przynajmniej twierdził, dał pasażerowi pled i owinął go tym pledem tak szczelnie, że wkrótce mężczyzna z powodu braku powietrza przestał się ruszać i stracił przytomność. Resztę opowieści już znacie. Podobno mężczyzna swoje nowe zeznania zakończył słowami, które były wyrazem szacunku i pewnym ukłonem w stronę doktora Kokela. Przyznał, że profesor miał całkowitą słuszność i że tak właśnie myślał w trakcie całego przewodu sądowego. Moi drodzy, to już koniec tej intrygującej sprawy. Intrygującej dlatego, że w wielu źródłach, poza pewnymi strategicznymi datami, możemy znaleźć bardzo dużo rozbieżności. Sam pseudonim, jakim Erich przedstawiał się Emmie, czyli to sławetne Sranelli, podawane jest różnorako, w zależności do jakiego źródła zajrzymy. W jednym miejscu jest to Sranelli, a niektóre gazety z tamtych czasów donoszą również, że był to Francelli. Nie wiem, ile to może mieć wspólnego z tym, że dzwonił on z Francji. Niemniej jednak była to sprawa o wielkim impakcie. Sprawa na tyle szokująca, że i nasze gazety na ten temat, w czasie gdy ta sprawa się działa, rozpisywały się namiętnie. Jestem ciekawa, jakie macie zdanie na temat tej sprawy i jak Wam się ta sprawa podobała. Ja mogę od siebie dodać tyle, że jestem pełna podziwu determinacji, jaką wykazali się śledczy i tego, że mężczyzna został zatrzymany, bo to nie było wcale takie oczywiste. Bardziej oczywiste było to, że zapewne Emma nie zgarnie pieniędzy z ubezpieczalni. Jednak sam Erich Tetzner, który był już za granicami swojego kraju, on mógł zostać bezkarny, a jednak nie pozostał. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam na mojego Instagrama, ponieważ pojawi się tam pewien bardzo fajny konkurs, w którym będziecie mogli wziąć udział. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie komentarz albo łapkę w górę, chociaż ja lubię komentarze, bo lubię z Wami dyskutować. No cóż, słyszymy się już za tydzień. Do zobaczenia.